w Polskim Radiu PIK, 20:10. No, nie tylko w Polskim Radiu PIK, ale w naszej strefie czasowej. Witam Państwa, Żaneta Walentyn. I oczywiście rozpoczynamy wieczór z reportażem. Porozmawiamy o pewnym ostatnim potomku z bardzo znanego i bardzo bogatego rodu. Ród ten miał swoją siedzibę najpierw w Warszawie, a potem bardzo blisko Włocławka. Reportaż pod tytułem Ostatni z rodu. Jak w ogóle narodził się pomysł zrobienia tego reportażu, otóż przygotowania tego materiału? Otóż wszystko dzięki panu Bogdanowi z Włocławka. On kilkakrotnie dzwonił do programu Bliżej Życia i prosił mnie, żebym zainteresowała się losem pałacu Kronenbergów w Wieńcu. Bo jak twierdził, pałac ten niszczeje, a wielka szkoda, bo jest piękny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja przyznaję się Państwu, że ja nigdy wcześniej tego pałacu nie widziałam. Ja oczywiście sporo o nim słyszałam, natomiast no, tak się zdarzyło, że nie byłam wcześniej w Wieńcu, we Włocławku owszem, wielokrotnie, natomiast nigdy w Wieńcu i tego pałacu nie znałam. Ostatni raz pan Bogdan zadzwonił do mnie no jakieś może 2 miesiące temu i zawstydził mnie, bo powiedział, pani obiecała już tyle razy, a jeszcze pani się tym tematem nie zajęła i obiecałam sobie wówczas, że no tak nie może być. A zatem pojechałam do Wieńca. Obiecuję, że sprawą remontu tego pałacu zajmiemy się już w tym tygodniu. Już w tym tygodniu będzie na ten temat audycja, ale zanim powiemy o samym pałacu, o tym, że niszczeje i jakie ma szanse i perspektywy na to, że będzie wyremontowany i będzie służył społeczeństwu, to teraz kilka słów o historii rodu Kronenbergów, bo myślę, że nie warto, a może to za mało, żeby powiedzieć o samym budynku. Trzeba też powiedzieć o jego właścicielu, a właściciel, czy właściwie właściciele, byli niezwykli i także niezwykle zasłużeni dla polskiej gospodarki i dla Polski. A zatem zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu, który powstał przy współudziale również Marka Ledwosińskiego, a także z wykorzystaniem fragmentów zamieszczonych w przeglądzie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej z 2013 roku autorstwa Piotra Rybarczyka pod tytułem Uwięzienie ostatniego Kronenberga, nieznane Kronenbergiana w zasobie delegatury IPN w Bydgoszczy. Wykorzystała fragmenty pracy, przygotowując ten reportaż, fragmenty pracy Piotra Rybarczyka. A teraz już naprawdę ostatni z rodu.
Leopold Jan Kronenberg w liście do kuzynki z Krakowa, Los Angeles, 1969 rok. Chciałbym kiedyś odwiedzić Polskę, ale aż dziwne, ludzie w konsulacie polskim stawiali tyle pytań i robili trudności, że zrezygnowałem. Pomyśl, jak wiele utraciliśmy przez wojnę. Wieniec, Brzezie, Hotel Saski są bezpowrotnie stracone. Może kiedyś nam zwrócą nieprawnie zabrane kamienice przy krakowskim przedmieściu. Może kiedyś ustrój się zmieni. Chyba jednak nie za naszego życia.
Przepiękny. Przepiękny. Tu jest wejście. Schody. Pozostał jeszcze napis do oddziału pulmonologii. Parter do oddziału gruźlicy piętro, bo tutaj był szpital pulmonologiczny. No ale to już po wojnie. Balkon drewniany na pierwszym piętrze. Wchodzę po schodach. Tędy chodził Leopold Kronenberg, syn ostatni z rodu. Taki miał widok na drzewa, na park. Drzwi oczywiście są zamknięte. Latarnie są stare, rzeźbione, piękne, na takich niedźwiedzich łapach. W oknach są jeszcze szyby w większości, gdzie niegdzie tylko załatane, można rzec, folią. Nie widać śladów remontu, ale nie mogę wejść do środka, więc trudno powiedzieć, czy w środku coś zrobiono, ale jest piękne i ma piękną przeszłość ze względu na rodzinę, która ten pałac założyła, wybudowała, mieszkała.
Początki rodu Kronenbergów nie są nam znane. Najdalej, jak możemy sięgnąć, to do niejakiego syna rabina z Wyszogrodu, Samuela Hirschona, Welhirscha, który na początku wieku XIX zmienił nazwisko na Kronenberg i z tego Wyszogrodu przeprowadził się do Warszawy, gdzie założył własny dom bankowy. Zrobił niezły majątek na dzierżawie monopolu koszernego w Królestwie Polskim. W zasadzie od tej postaci możemy zaczynać historię Kronenbergu. Nie udało się badaczom sięgnąć głębiej, a więc zaczynamy od Wyszogrodu, od Samuela Hirschona, później Kronenberga.
Zatem rodzina żydowska. W jakich okolicznościach Hirschon Kronenberg?
No, pochodził z rodziny rabinackiej, a więc przykładał dużą wagę do wykształcenia własnych dzieci. Był człowiekiem majętnym, a więc stać go było, ażeby gruntownie wykształcić swoich spadkobierców. I tym głównym spadkobiercą domu bankowego w Warszawie był jego średni syn, Leopold Stanisław Kronenberg. Możemy sobie już mówić o nim jako o Leopoldzie, natomiast już jego potomków możemy z drugiego imienia nazywać, gdyż każdy na pierwsze imię miał Leopold. A więc Leopold po studiach w Niemczech przejął ten dom bankowy w Warszawie. Fortunę zaczął budować poprzez dzierżawę przemysłu tytoniowego w Warszawie, gdzie też w Warszawie w 1861 roku zbudował fabrykę wyrobów tytoniowych, która zatrudniała 700 pracowników, a więc była to największa tego typu wytwórnia tytoniu w Królestwie Polskim i ta działalność przysporzyła mu majątku, który potem rozwijał przez wszechstronną działalność gospodarczą. Był założycielem banku handlowego w Warszawie, był również budowniczym kolei warszawsko-terespolskiej, potem kolei nadwiślańskiej. W ogóle jeśli chodzi o kolej, ona się w Królestwie Polskim, ten szkielet kolejnictwa polskiego budował poprzez inicjatywy właśnie Leopolda Kronenberga, czy też drugiego przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego, Jana Blocha.
Były to inwestycje centralne, zatem jak to uplasujemy? Kronenbergowie warszawscy, czy też Kronenbergowie wienieccy, a wiadomo, że w takim postrzeganiu powszechnym zapisali się jako wienieccy.
Warszawsko-wienieccy, można by tak powiedzieć. Sam Leopold Kronenberg, król kolei bankowości, założyciel fortuny rodu Kronenbergów, poza pałacem w Warszawie posiadał majątki ziemskie w Strugach w powiecie sochaczewskim. W 1853 zakupił Brzezie pod Włocławkiem i 15 lat później, w roku 1868, Wieniec. Sam raczej przebywał większość czasu w Warszawie, natomiast dzieci, rodzina dziedziczyły te dwa majątki, Wieniec i Brzezie. I tutaj również spędzały czas, tutaj się wychowywały.
To ciekawe, że obydwa pałace, i ten w Wieńcu, i ten w Brzeziu, były ze sobą doskonale skomunikowane. Kronenberg zbudował specjalnie drogę łączącą obydwa dobra i rozpoczął budowę kolejki, która miała dodatkowo te miejsca połączyć. Do dzisiaj są między Wieńcem a Brzeziem pozostałości po tej właśnie kolei.
Oczywiście, no Kronenberg, nie tylko Leopold, potem jego synowie Julian, jak i wnuk Jan, prowadzili w Wieńcu i Brzeziu bardzo rozwinięte gospodarstwa rolne. Te obiekty były wizytowane, pokazywane jako wzór gospodarowania. Przecież czworaki, pomieszczenia służby folwacznej były skanalizowane, co było ewenementem w XIX wieku. Bardzo dbali o sprawy gospodarcze, dbali o swoich pracowników. Przecież Kronenberg założył w Warszawie szkołę handlową, zakładał szkoły kolejnicze i tak dalej. Nie był filantropem, ale raczej był działaczem społecznym, który duże środki przeznaczał na inwestycje w edukację, no jak również w kulturę, no bo musimy przypomnieć, że syn Leopolda, Julian, był głównym
sponsorem po prostu Filharmonii Narodowej.
Tak, Filharmonii Warszawskiej, obecnie Filharmonii Narodowej.
Dzień dobry, przepraszam, mogę panią o coś zapytać? Ja jestem z Polskiego Radia z Bydgoszczy i przyjechałam do tego pałacu zobaczyć, bo dawno stoi nieremontowany.
Proszę pani, jakieś 3-4 lata albo i więcej.
A teraz tam to ma teatr impresaryjny, prawda? Czy tam się odbywają jakieś z Torunia, jakieś koncerty?
Proszę pani, nic się nie odbywa. Tam żywej duszy nie ma prócz ochroniarza. Zamknięto i do tej pory stoi. Jakieś 3-4 lata albo i więcej, naprawdę. Niedawno, ale to jest, wie pani, budynek naprawdę bardzo ładny, zabytkowy. No nie wie pani, chyba nie na próżno Kronberg to wybudował, no bo to właśnie był jeden z baronów chyba, który tutaj inwestował i to wszystko jego niszczeje. A jak to się zakończy, nie wiem. Było, wie pani, dużo wersji. Miał być tutaj dom opieki, miał być dom ten, no, AA czy coś takiego. Później miał być odwyk. W końcu miała być szkoła muzyczna dla takich dzieci biedniejszych, których, wie pani, mieli
zdolności, ale pieniędzy nie mieli.
Nie mieli pieniędzy i mogli sobie wypożyczyć no, instrumenty. W końcu przejął to Toruń. Jakim prawem przejął Toruń? Nie wiem, proszę pani. Nie wiem, nie rozumiem nic z tego. Co widzę, że wie pani, co na terenie tu Włocławka jest coś, jak to się mówi, konkretniejszego, lepszego. Toruń kładzie łapę. Z jakiej racji? Nie wiem. No oni go, wie pani, no jak to było po wojnie, mnie w tych czasach nie było, ale z opowieści moich rodziców.
No właśnie, co opowiadali?
Że to był wspaniały baron. Nie wywyższał się, że nawet, jak to się mówi, nie z tłumu. Ale wie pani, no przypuszczam, to co mi mówił tato, mówił prawdę, bo to są rzeczy, wie pani, jeszcze w tej chwili do sprawdzenia. Mhm. Ma pani przykład ten pałac. Drugi jest pałacyk mniejszy, bo tu podobno to było taki reprezentacyjny dla gości, na polowania, no wie pani, w tym czasach takie coś było. W Brzeziu był dom dziecka, pałacyk.
Za czasów Kronenberga już był dom dziecka, czy później?
Nie, później, bo on wszystko, wie pani, nie wiem, nie widziałam tego, ale schodzą słuchy, że on wszystkie swoje posiadłości przepisał na cele charytatywne. Stare senatorium, czyli dawny dom zabiegowy w Zdroju, to jest zasługa Kronenberga. On odkrył siarkę, odkrył borowinę. To można sprawdzić w internecie i w historii. No w tym czasie jeszcze mnie też nie było na świecie. Proszę pani, druga rzecz. Tu jak się jedzie tą ulicą, widzi pani takie piwnice kamienne. Aha. To podobno były łaźnie. Jak robotnicy leśni schodzili, musieli się umyć, żeby iść do domu czysta. Tam mieszka, jest teraz mieszkanie. To jest bardzo ładny, wie pani, no architektoniczny domek. Naprawdę drewniany, bardzo ładny.
To znaczy, że Kronenberg tutaj we wsi i w okolicach zostawił bardzo dobrą po sobie opinię.
Oczywiście, proszę pani, ja go nie znałam, ale znał go mój tato. On podobno miał 99 folwarków. No co jest ciekawostką i na pewno w historii jest zapisane. Jedna strona toru, bo w tej chwili są dwie, ale Aleksandrów połączył z Kutnem. Za swoje własne pieniądze położył tory. Kolejka była, wie pani, z Brzezia, tam jest stacja, z Brzezia do Brześcia Kujawskiego, do cukrowni. Przez tutaj te pola prowadziła kolejka. Jeszcze w lesie są znaki, gdzie ta kolejka była, no ja o tym wiem.
Działał też zupełnie u podstaw. Mieszkańcy Wieńca doskonale pamiętają starą, datowaną na wiek XIX szkołę, którą Kronenberg w Wieńcu założył dla dzieci swoich folwarcznych robotników. Znany też jest epizod, w którym w tej szkole bywały dzieci samego barona.
Tak, oczywiście, to ja ze wspomnień rodzinnych to pamiętam dokładnie. Te dzieci były nie tylko edukowane w pałacu, ale bardzo dużo czasu spędzały w tej właśnie szkole dla pracowników wiejskiej szkole w Wieńcu. Musimy też pamiętać, że jeszcze przed uwłaszczeniem chłopów Leopold Kronenberg dokonał oczyszczowania chłopów, a więc był człowiekiem, jak mówiłem, kształconym na zachodzie, o otwartych horyzontach. Możemy powiedzieć, że był ojcem kapitalizmu polskiego, ale też w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Człowiekiem przede wszystkim pracy organicznej, pracy u podstaw. Przecież był właścicielem gazety Codziennej, potem przemianowanej na Gazetę Polską, gdzie redaktorem był Józef Ignacy Kraszewski. Potem również prowadził tą działalność wydawniczą z Bolesławem Prusem czy Aleksandrem Świętochowskim. A więc była to osoba, która była zwolennikiem tej pozytywistycznej pracy u podstaw i to wprowadzała w praktyce, w swoich działaniach, w swoich majątkach, w swoich inwestycjach.
Pałacyk eklektyczny, biały, jeszcze biały. Po lewej i po prawej stronie wieżyczki zakończone takim szpiczastym dachem. Okna prostokątne, okrągłe, półokrągłe. Eklektyka. Balkony podwójne na parterze i na piętrze. Po prawej stronie, po lewej stronie, a w środku taki półokrągły wykurz i u góry duży taras. Ale tutaj też coś mamy. A, to jest ten stary pałac. Bo jestem w tej chwili przy nowym pałacu, a jest jeszcze stary pałac. Obok. Ten jest taki łososiowy. Wybudowany przez Leopolda Kronenberga w 1870, nie pamiętam już którym roku. Można rzec, że był on protoplastą tego rodu przemysłowców. To on wzbogacił rodzinę Kronenbergów. To on uczynił to nazwisko bardzo znanym nazwiskiem w tym czasie, w połowie XIX wieku, a potem w XX wieku, przynajmniej w pierwszej połowie. Ten też ciekawy, ale zupełnie inny. Ten stary pałac, też zaniedbany, niestety zniszczony. Ten z kolei ma jedną wieżę. Przypomina trochę krakowski barbakan. Wieża jest sześciokątna. Sześciokątny też taras. Nie taras, balkonik. Tak bym to nazwała. Oba proszą o remont, zwłaszcza ten stary pałac.
Jak wyglądały dzieje rodziny po odzyskaniu niepodległości?
Julian Kronenberg gospodarzył w Brzeziu.
Doprecyzujmy, Julian, czyli syn Stanisława.
Syn Leopolda Stanisława. Natomiast jego wnuk, czyli Leopold Jan, był właścicielem wieńca, a potem po śmierci swojego ojca w 1937 roku był właścicielem obydwu tych majątków połączonych Brzezie-Wieniec. We wrześniu 1939 został zbombardowany przez Niemców pałac Kronenbergów w Warszawie i tam zginęła żona Jana Kronenberga. Potem w 1944 roku w Lasach Świętokrzyskich, w walkach partyzanckich AK, zginął syn Jana Kronenberga, Wojciech.
Walczył w szeregach AK. Wróćmy na chwilę do osoby jego ojca, czyli do Jana. Jan także był włączony w struktury Armii Krajowej i był na naszym obszarze ważną Armii Krajowej postacią.
Był współpracownikiem Komendy Głównej AK. No, był oficerem, był rotmistrzem kawalerii. W ogóle był miłośnikiem koni. Te stadniny w Brzeziu i w Wieńcu to były wiodące stadniny w ogóle w Polsce.
Opisując wojenne losy rodziny, bardzo dramatyczna postać córka Jana. Wiele przemawia za tym, że Armia Krajowa dokonała na niej wyroku jako na niemieckiej konfidentce, ale wszystko przemawia za tym, że sprawa ma drugie dno.
Armia Krajowa na pewno wykonała w pierwszym dniu powstania wyrok na Wandzie Kronenberg. Wszystko przemawia na tym, że znaleziono dokumenty Gestapo przy Wandzie Kronenberg. Z drugiej strony są świadkowie i świadectwa przemawiają za tym, że Wanda Kronenberg była podwójnym agentem. Prawdopodobnie mogła być agentką brytyjską, a więc mogła zaistnieć tragiczna pomyłka, której dopóki archiwa brytyjskie nie zostaną otwarte, a to szybko nie nastąpi, nie rozwikłamy.
Jan po wojnie zostaje sam, nie żyje jego żona, nie żyje dwoje dzieci. Jak ułożyły się jego losy powojenne?
Jan Kronenberg w 1945 roku po upadku powstania warszawskiego wraca do Włocławka. I tutaj znajduje schronienie, kąt powiedzmy, przy jednym z oddziałów siedzib swojego dawnego banku handlowego we Włocławku.
Stefan Paluszkiewicz, kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włocławku o Kronenbergu. Był to człowiek bardzo wpływowy w Polsce senacyjnej. Był on posłem do Sejmu i miał wielki autorytet wśród swoich robotników. W jego dobrach przygotowania do reformy rolnej przebiegały sprawnie. Pewnego razu dzwonił do mnie sekretarz Komitetu Powiatowego PPR, towarzysz Władysław Woźnicki, abym do niego przyszedł. Po przyjściu do niego mówi, że przyjechał baron i chłopi jego ziemi nie chcą brać. Na drugi dzień pojechaliśmy razem do miejscowości Wieniec pomówić je z chłopami. Po przyjeździe na miejsce i zrobieniu zebrania, na które chłopi niechętnie przyszli, towarzysz Woźnicki mówił o PKWN i reformie rolnej i tym podobne. U chłopów wyczułem chęć i jednocześnie bojaźń. My chłopów rozumieliśmy, przecież oni z dziada pradziada u pana barona służyli, tam wyrośli. Pan baron dla nich był wszystkim, jak można brać jego ziemię. Po zorientowaniu się na miejscu wniosek był jeden – baron przeszkadza. Po przemyśleniu tej sprawy postanowiłem barona zamknąć. Baron siedzi, a chłopi dzielą ziemię i tak kilka dni potrwało.
Tadeusz Czaplicki, znajomy Kronenberga. Jestem świadkiem ponurej sceny grabieży dworu, z którego głównie baby wynoszą łóżka, krzesła, naręcza pościeli, piękne obrazy, a mężczyźni wyprowadzają inwentarz żywy, zarzynając po drodze jakiegoś cielaka. Do Jarantowic wjeżdżam w 3 dni po wyjściu Niemców. Dwór już zrabowany. W oborze 1 woł, a w owczarni 50 zdychających jagniąt, którym matki zabrano. Idę do dworu. Drzwi frontowe, mimo mrozu, otwarte na oścież. Większość mebli już wyniesiona. W salonie resztki jakichś obcych mebli, podobno Kronenbergów z wieńca. Na przeciwległej ścianie pozostał tylko ślad po pięknym portrecie Czerkiesa w zabytkowych, złoconych ramach. Sam portret leży na podłodze, a ozdobne ramy zrabowane. W innych pokojach pozostały meble najcięższe. Stół dębowy, fortepian, ogromne szafy na ubrania i bieliznę, wielkie biurko ojca. Wszędzie ślady rabunku i wielkiego zniszczenia. W łazience armatura wyrwana ze ściany, a sedes rozbity. Gdy wychodzę z dworu, oglądam scenę, jak jakaś zapóźniona baba przewróciła piękny, inkrustowany stół podwieczorkowy blatem na śnieg, a między drewniane nogi nakłada poduszki, kołdry i inną pościel i ciągnie jak sanki za sznurek przywiązany do jednej z rzeźbionych nóg. Na ten widok ogarnęło mnie uczucie obrzydzenia i szybko wycofałem się. Na bramie wjazdowej już rozlepiono manifest PKWN z hełma lubelskiego. Tłumek parobków czyta, przyświecając sobie zapałkami, bo zmrok już zapadł. Już wiedzą, że obszarnicy to wróg ludu, ich ograbienie będzie legalne i że na dokładkę otrzymają jeszcze ziemię orną i łąki.
Rok 1945, maj, Włocławek. Podanie przebywającego w więzieniu Leopolda Jana Kronenberga. Więzienie, cela 47, Leopold Jan Kronenberg, uczestnik wojen 1914-1918, 1920-1939, rotmistrz rezerwy 15. Pułku Ułanów, kawaler orderów, 7-krotnie ranny. Do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej lub Władzy Zastępczej. Na ręce Sądu Okręgowego we Włocławku przez pana naczelnika więzienia. Podanie. Zostałem aresztowany 24 marca bieżącego roku przez Urząd Bezpieczeństwa w miejscu i osadzony w więzieniu bez sądu lub wyroku. Ponieważ reklamacje ustne i piśmienne podane z kwietnia bieżącego roku do pana prokuratora w miejscu pozostały bez odpowiedzi, rozpocząłem dnia 14 bieżącego miesiąca o godzinie 7 głodówkę, żądając widzenia się z prokuratorem. Dnia 15 bieżącego miesiąca, około 17, odwiedził mnie przedstawiciel Urzędu Bezpieczeństwa w miejscu i namawiał na zaprzestanie głodówki, obiecując zwolnienie 19 bieżącego miesiąca. Oświadczyłem, że bez widzenia się z prokuratorem głodówki nie zaprzestanę i z więzienia dobrowolnie nie wyjdę, na co odrzekł, że miejscowy prokurator nie jest upoważniony do rozpatrywania podobnych spraw. Zważywszy, że trudno jest przypuścić, aby w praworządnym, demokratycznym państwie jakiekolwiek władze mogły samowolnie pozbawiać i przywracać wolność lojalnym obywatelom, gdyż równałoby się to metodom, przeciw którym cywilizowany świat walczył przez 6 lat, prawdopodobnie Urząd Bezpieczeństwa miał jakieś poważne podstawy do aresztowania mnie i więzienia przez 54 dni. Ponieważ do żadnej winy i przestępstwa się nie poczuwam, a jedynie podczas przewodu sądowego mogą mi być postawione konkretne zarzuty i dana możliwość ewentualnego dowiedzenia ich bezpodstawności, żądam, co następuje. Pierwsze. Zjawienia się u mnie upoważnionego przedstawiciela sprawiedliwości. Drugie. Oficjalnego powiadomienia mnie o dacie wyznaczonej sprawy i do chwili spełnienia tych słusznych i legalnych żądań głodówki nie zaprzestanę i z więzienia dobrowolnie nie wyjdę, gdyż trudno jest uwierzyć, ażeby UB wyposażony w tak rozległe uprawnienia był ostatnią instancją. Rozumowanie i postępowanie swoje opieram na następujących wierzeniach. Pierwsze. Polskich kapłanów Temidy i ich odwagę cywilną. Drugie. Że ofiary moje w walce z Niemcami w postaci utraty całkowitej rodziny, mienia i 3-krotnego więzienia przyczyniły się do uzyskania prawdziwej, a nie papierowej wolności. Trzecie, że spowoduję skrócenie niezasłużonych cierpień fizycznych i moralnych nie tylko moich, ale i wielu współwięźniów, tak we Włocławku, jak i w całej Polsce. Czwarte, w tradycji naszej rodziny, im większe stanowisko, tym większe obowiązki. Proszę o pośpiech, gdyż słabne. Leopold Jan Kronenberg.
Tak, obeszłam stary pałac dookoła, stary pałac Kronenbergów, a teraz pójdę do tego nowszego pałacu. Ten jest bardziej okazały, większy. Obejrzałam go tylko z jednej strony. Jeszcze chciałam zobaczyć z drugiej. Z Warszawy przenieśli się na Kujawy. Właśnie tutaj. I tu była ich siedziba rodowa. Zresztą do 1939 roku. A potem... No właśnie, potem zaczęło się rozgrabianie. Po wojnie dokończono rzeź tego pałacu, jeśli można tak powiedzieć. Przyjechał tu Kronenberg w 1945 roku w maju. Chłopi bali się wówczas brać ziemię pochodzącą z parcelacji, bo nie wiedzieli, nie wypadało. Była dziwna sytuacja dla nich i dlatego Kronenberga bardzo szybko aresztowano. Z tego powodu, że wrócił do siebie, a miał do czego wracać.
Stefan Paluszkiewicz, kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa we Włocławku o zwolnieniu Kronenberga. Po podziale ziemi należącej do Kronenberga poszedłem do więzienia celem zwolnienia barona. Po wezwaniu go do pokoju naczelnika więzienia oświadczyłem mu, że jestem tym, który kazał go zamknąć i przyszedłem po to, aby go zwolnić. Wyczułem, że tego pragnął. Ja ze swojej strony chciałem prowadzić z nim taką rozmowę, aby się domyślił, że został zamknięty w związku z reformą rolną. Zacząłem mówić, że wpłynął do nas materiał obciążający go, no i musieliśmy sprawdzić i to potrwało parę dni. Nie wiem, czy w to uwierzył, zdaje się, że nie.
Jan Zimnicki, kierownik sekcji śledczej UB we Włocławku. W myśl rozkazu ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza i kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy Hipolita Duliasza umorzono 18 spraw i zwolniono kilku więźniów po uprzednim podpisaniu oświadczeń. Przy tym wszyscy zwolnieni podpisali zobowiązania. Jeden ziemianin, nazwiskiem Kronenberg Leopold, zobowiązania nie podpisał, tłumacząc tym, że siedział on niewinnie i że będzie chciał prawnie to załatwić, a podpisując zobowiązanie, być może, że nie będzie mógł tego przeprowadzić. W obecności dwóch świadków, ziemian, zaznaczyliśmy, że odmówił podpisania zobowiązania, przy tym świadkowie ci podpisali się.
Stefan Paluszkiewicz, kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa we Włocławku o zwolnieniu Kronenberga. Zapytałem go, co zamierza zrobić po wyjściu z więzienia. Nic również nie odpowiedział. Wyczułem, że ma zamiar wrócić do swych posiadłości. Powiedziałem mu, że chłopi jego ziemię już podzielili między siebie, a w jego pałacu urządzili dom ludowy czy żłobek. Na tym rozmowę skończyliśmy. Baron w swych dobrach się więcej nie pokazał.
Wiemy, że musiał podejmować się pracy fizycznej. To trwało 2 lata, kiedy na przełomie roku 1946-1947 zdecydował się na emigrację. Najpierw do Londynu, potem w latach 50. dalej do Stanów Zjednoczonych. Zmarł na emigracji w roku 1971 w Los Angeles. W testamencie zapisał dla Muzeum Historycznego Miasta Warszawy, obecnie Muzeum Warszawy, te pamiątki, które udało mu się z pożogi wojennej ocalić. A więc zespół fotografii, również drobnych pamiątek rodzinnych. To wszystko w zapisie testamentowym z zastrzeżeniem, że będzie opracowane, udostępnione, trafiło do Muzeum Miasta Warszawy.
Towarzyszył Państwu?
Towarzyszył piesek nam.
Teraz jak będziecie odjeżdżać, to do samego rogu, czy w tą stronę, to będzie odprowadził.
Bardzo sympatyczny. Niech mi Pan powie, czy jest jeszcze ktoś tutaj we wsi, kto mógłby coś jeszcze pamiętać, co tu się działo w tym pałacu?
Nie wiem, ja jestem z Włocławka, ale wiem, że wśród odwiedzających spotykam nazwisko Kronenberg. Akurat nie na mojej zmianie, ale na zmianie kolegi była Ewa Kronenberg. Nie wiem, czy to jest rodzina, czy...
Ale to nie prosta linia, bo w prostej linii Leopold Kronenberg miał wprawdzie dwoje dzieci, córkę i syna.
Córka i syna.
Tak. Syn zginął, był partyzantem AK, zginął na Kielecczyźnie, a córka została przez AK zabita za zdradę. Tak to się złożyło. Uważano, że współpracowała najpierw z NKWD, a potem z Gestapo. I Kronenberg został sam. On tu przyjechał w 1945 roku.
Ale został zaaresztowany oczywiście i wywieziony do więzienia we Włocławku. A Ewa Kronenberg może być z innej linii.
Było jeszcze tutaj małżeństwo, ale to już na mojej zmianie. Chcieli zobaczyć, obejrzeć ten park, ale ja powiedziałem, że wyrażę zgodę na wejście, jeżeli wyrazi Toruń.
No tak, pani, teatr imprezaryjny.
Tak, nie mogę wpuścić. No i tak rozmawialiśmy sobie przez płot, to ona mówiła, że znowuż jakiś wujek czy ktoś projektował ten park.
Moim zdaniem był postępowym baronem i chyba był bardzo dobrym dla ludzi. W tej chwili wszystko po nim niszczę, a co dalej będzie, nie wiem.
To był reportaż pod tytułem Ostatni z rodu, który powstał przy współautorstwie, przy pomocy Marka Ledwosińskiego, a także wykorzystałam w nim fragmenty autorstwa dokumentów, które odnalazł Piotr Rybarczyk w bydgoskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi oczywiście o te dokumenty wytworzone przez Urząd Bezpieczeństwa dotyczące na przykład aresztowania Kronenberga, Leopolda Kronenberga, ostatniego z rodu. Tak też nazwałam ten reportaż. Jeśli Państwo mają ochotę, mamy jeszcze kilka minut, zadzwonić i porozmawiać ze mną na temat albo tego pałacu, albo innych zabytkowych miejsc, które niszczeją, albo rodów, które no właśnie zakończyły swoją linię, nie ma już Kronen, są Kronenbergowie, ale to nie jest już ta linia, to są jakoś skoligaceni na pewno, ale nie w bezpośredniej już linii, jak wspominałam, to oczywiście jestem tutaj do Państwa dyspozycji, a może zechcą Państwo ze mną porozmawiać o reformie rolnej, o parcelacji, o tym, co się działo, jak wchodzono wówczas do dworów, do pałaców i jak zabierano kołdry, porcelanę, przy okazji tłukąc, niszcząc. Tak to było. Tak, przyznam, że ta opowieść Tadeusza Czaplickiego, którą tutaj w tym reportażu wykorzystałam, no, zrobiła na mnie chyba największe wrażenie. No, tak czy owak jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo ochotę zadzwonić i podzielić się swoimi wrażeniami, opiniami, to 345 50 90 albo 50 60 do Bydgoszczy kierunkowy 52. Mamy już pierwszy telefon. Już halo, słyszymy się?
Dobry wieczór.
Dobry Jerzy wieczór. Bydgoszczy. Witam.
Na początku powiem pani redaktor, że zawsze z dużą uwagą słucham pani reportaży, bo są bardzo ciekawe i bardzo w treści. Ten reportaż pokazuje straszną naszą historię, bo właśnie te grabienie tutaj nie było wzmianki, bo pewnie też pożoga wojenna przeszła przez ten pałac. Aż dziwię się, że Rosjanie nie zaczęli tego okradania.
No właśnie nie. A w trakcie okupacji tam był jakiś przez chwilę szpital polowy, ale tam nic takiego strasznego się nie stało. No, najstraszniejsze stało się niestety po 45 roku.
Tak, nie pani, dzisiaj to wiemy, że może brzydko to powiem, ale warcholstwo Hołota dorwała się do władzy. Ciemny, bierny, ale wierny. I zrobili to, co zrobili.
Nie matura, lecz chęć szczera, tak? Zrobić z ciebie oficera. Taka wówczas panowała zasada.
I tak to się działo. Tutaj jest przykład jednego, ale podejrzewam, że w całym naszym kraju to było wiele takich, gdzie właśnie chłopi najpierw chwalili sobie tego barona, bo traktował ich w ludzki sposób, bo oni mu się odpłacili tym, co mu ktoś im kazał, bo tak naprawdę to było to wszystko tak przygotowane, żeby tak się stało, żeby on miał do czego wrócić. Jak zechciał wrócić do swojego, To się stało, to co się stało, wie pan, ja tego jeszcze wrzucę. Miałem kiedyś sąsiada takiego pana, który walczył od 1939 roku, najpierw bronił Piły, potem Bydgoszczy, był kolejarzem, ranny w Warszawie, wydostał się z terenów wschodnich, ostatnim kursem z Odessy wypływał do Syrii, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, dostał się do niewoli na terenach Austrii, oswobodzony przez partyzantów, brał udział w partyzance czeskiej. Wrócił w sierpniu 1945 roku do Polski, 6 lat z karabinem i siedział potem 8 lat w więzieniu.
Tak, wielu takich.
Do amnestii, bo wrócił za późno, Wrócił o 2 miesiące za późno i całe życie pracował później jeszcze na kolei, był zwykłym pracownikiem zakładów naprawczych taboru kolejowego.
I nikt mu pewnie nie podziękował, bo wtedy nie dziękowano tym, co walczyli na Zachodzie albo w AK, prawda?
Dzisiaj może by dostał jakieś odszkodowanie, ale ten już sąsiad nie żyje od paru lat. Jego opowieści, jako młody człowiek słuchałem, zawsze z takim, wie pani, on opowiadał właśnie o też ciekawostka, odłamek, który oberwał w Warszawie w czasie obrony, do końca życia miał w dłoni.
W dłoni?
Nie zaoperował. Tak, miał taki odłamek między palcami w nadgarstku i do końca życia miał tą pamiątkę wojenną. A po wojnie...
Niedoceniony.
Straszna mu wojna, straszniejsze było to, co go później spotkało. No właśnie. Taka nasza jest historia.
Tak, to są takie straszne i takie bardzo smutne losy, bo jeżeli ktoś doczekał rehabilitacji, przeprosin, nawet już nie chodzi o jakieś odszkodowanie, ale doczekał innych czasów, czasów, w których mógł chwalić się tym, co zrobił dla Polski, to inna sytuacja.
Się, mógł mówić o tym, może mógł nawet nie chwalić.
Tak,
się,
mówić, właśnie.
Mógł mówić
tak,
o tym.
Tak, ale kiedy zrobił tyle i narażał swoje życie i swoje zdrowie, a potem jeszcze musiał ukrywać się z tym, po wyjściu na pewno z więzienia też nie opowiadał o tym, bo pewnie bał się, że ponownie trafi. To są takie strasznie smutne losy, takie przegrane losy. Tyle zrobili i nie doczekali się choćby w końcówce swojego życia zadośćuczynienia takiego moralnego. To jest właśnie najgorsze. No tak, też w pewnym stopniu stało się z Cronenbergiem. On wprawdzie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zmarł w Los Angeles, ale do Polski chciał przyjechać i mu robiono takie trudności, że nie wrócił.
Ten jego testament też o tym świadczy, prawda?
Tak.
Że w jakiś sposób czuł się Polakiem.
Czuł się Polakiem. No, zapisał muzeum w Warszawie przecież pamiątkę.
Tak jest. No...
Taki los.
Jeszcze raz powiem to, co na początku powiedziałem. Wysłuchałem jadąc w samochodzie i bardzo ciekawe to powinno być puszczane w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, na lekcjach wychowawczych, żeby młodzi ludzie pamiętali, że taka historia była.
I że może się powtórzyć, bo historia lubi się powtarzać, prawda?
Tak, koło zatoczy i
wróci. No właśnie.
Tak.
Bardzo panu dziękuję.
Jeszcze tylko powiem, że wie pani, dzisiaj ta ustawa
dezubekizacyjna.
Dezubekizacyjna. Jak słyszę, że ktoś mówi, że nie wyżyje za 2000, to jeżeli ma coś sobie do zarzucenia, a może powinien, to nie powinien się w ogóle odzywać. Właśnie przez taką historię, jak tutaj dzisiaj wysłaliśmy.
Bardzo panu dziękuję za ten głos.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Żaneta Walentyn wobec tego mówi państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.